Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 28 października. Od ostatniego nasłuchu minął tydzień, który, sądząc po wydarzeniach, trwał wieczność. Tu moje szybkie oświadczenie. W zeszłą środę nie spodziewaliśmy się, że Trybunał wyda wyrok. We czwartek, tuż po jego wydaniu, nie wyobrażałem sobie, że reakcja nań będzie tak olbrzymia. Posypuję głowę popiołem. Wracając. Dziś łączę się z przebywającym w ostatnio modnej autokwarantannie Wojtkiem Szackim, żeby dowiedzieć się, gdzie zmierza Polska. I korzystając z ostatnio użytego w tekście na Facebooku Marcina Kędzierskiego cytatu, gdzie leży prawda czasu? A co jest prawdą ekranu? Zapraszam na nasłuch. Wojtku, zacznę od programu obowiązkowego, to znaczy od pytań oczywistych, które zadaje sobie dziś wielu. Pierwsze z nich brzmi, dlaczego Trybunał wydał ten wyrok i kto za tym stoi?
No ja nie mam większych wątpliwości, chociaż nie mam też żadnych dowodów, że to Jarosław Kaczyński doprowadził do tego wyroku. Oczywiście formalnie jest to decyzja Julii Przyłębskiej i jej kolegów i koleżanek z Trybunału. Natomiast fakt, że przez znaczną część zeszłej kadencji identyczny wniosek był w Trybunale i Trybunał się nim nie zajął. A teraz się zajął, kiedy PiS ma kłopoty z zachowaniem spójności własnego obozu, wskazuje na to, że jednak to PiS-owi zależało, to Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym wyroku. Z tą tezą nie polemizują raczej moi rozmówcy w PiS-ie. Jedyną osobą, która twierdzi, że była to samodzielna decyzja Julii Przyłębskiej, to jest jeden z ziobrystów, który uważa, że Julia Przyłębska jest niezależna i nie do końca czuje, że to, co robi, ma jakiś wpływ na sytuację społeczną w Polsce, że jest oderwana od rzeczywistości i abstrakcyjnie podchodzi do tego, co robi.
No dobrze, ale jeżeli tak było, jeżeli decyzję podjął Jarosław Kaczyński, to co mu strzeliło do głowy, podejmując tą decyzję w takim momencie? Czy miał świadomość tego, co się wydarzy? Czy miał świadomość tego, jakie emocje to wywoła? Ilu ludzi to wyprowadzi na ulicę? Czy on świadomie doprowadził do tej sytuacji, którą widzimy teraz na ulicach większości miast w Polsce?
Bazuję tutaj na mojej raczej intuicji niż wiedzy. Zresztą PiS bardzo się uszczelnił i mam kłopoty z dodzwonieniem się do wielu polityków tej partii. Natomiast myślę, że Jarosław Kaczyński zdawał sobie sprawę, że to doprowadzi do protestów. Myślę, że on chciał jednocześnie upiec kilka pieczeni. Jedna to jest oczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której PiS będzie tym głównym głosem prawicy, głównym głosem obrońcy Kościoła, ideologii, wartości konserwatywnych. W ostatnich miesiącach PiS miał konkurencję i ze strony ziobrystów, i ze strony Konfederacji. Ziobryści zresztą uważają, że cały ten wyrok Trybunału to była intryga wymierzona w nich, bo przypominam, że pierwsze informacje o tym, że ta sprawa się pojawi na wokandzie, pochodzą z okresu, kiedy w koalicji bardzo źle się działo i wyglądało na to, że Jarosław Kaczyński się pożegna ze Zbigniewem Ziobrą. Więc taki wyrok by służył PiS-owi w konkurencji z Solidarną Polską w walce o tych najbardziej prawicowych wyborców. Podobnie Konfederacja zaczęła być jakimś zagrożeniem. Więc z jednej strony chodzi o porządki wewnętrzne, skracając historię. Z drugiej strony zapewne chodziło o to, żeby odwrócić uwagę od pandemii, od tego, że rząd, zdaniem ekspertów i opinii publicznej, coraz gorzej sobie radzi z zarządzaniem sytuacją. Te dane są coraz bardziej przerażające, które napływają codziennie o 10:30 z Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj kolejny rekord i przypadków, i zgonów. No i po trzecie, zapewne chodziło również o jakieś być może osłabienie Platformy Obywatelskiej, dla której takie tematy światopoglądowe, nazwijmy je, chociaż nie jest to precyzyjna nazwa, zwykle są niewygodne. Lewica zwykle na tym trochę korzysta. Takie przesunięcie elektoratu z Platformy, która jest silna, do lewicy, która po wyborach prezydenckich jest bardzo słaba, służyłoby Kaczyńskiemu. Więc jeśli by na to spojrzeć po prostu jak na ruch polityczny, to myślę, że Jarosław Kaczyński zdawał sobie sprawę, że będą protesty, ale myślał, że więcej będzie korzyści niż strat.
Podsumowując, rozumiem, że zakładał, że upiecze parę pieczeni, ale nie zorientował się, że przy okazji podpali dom, w którym te pieczenie będzie piekł. Idąc dalej, w pierwszych dniach, godzinach tych protestów PiSu było mało, PiS był praktycznie nieobecny, wydawał się być pogubiony, wyszedł Bolesław Piecha, zaczął jakoś kluczyć i sugerować, że może jednak trochę Trybunał tutaj się rozpędził. To jest bardzo niedokładna parafraza tego, co on mówił, ale do tego to się sprowadzało. I można było odnieść wrażenie, że PiS może się cofnąć. Następnie w poniedziałek było jakieś, z tego co słyszeliśmy, co napisała zdaje się pierwsza Rzeczpospolita, zebranie władz PiSu i od wczoraj widzimy zdecydowane zaostrzenie kursu i zupełnie inny przekaz. Chciałem się ciebie zapytać, jak ty postrzegasz, jak rozumiesz strategię PiSu w tych dniach i jak oni próbują sobie teraz radzić z sytuacją na polskich ulicach?
Ciężkie pytanie. Myślę, że ta strategia najpełniej jest wyrażona w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego sławnym, które pojawiło się we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych. To było dość ostre wystąpienie, mówiąc najdelikatniej, w którym prezes PiSu wezwał do obrony świątyń za wszelką cenę.
Dokonywane są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe.
W którym oskarżył protestujących o nihilizm, o sprowadzenie śmierci na Polaków, bo powiedział, że ludzie będą umierali przez te protesty.
Ci, którzy do nich wzywają, ale i także i ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa, poważnego przestępstwa.
Zupełnie nie zauważył, że te protesty wywołał właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego i że ten gniew ma swoje podłoże. Nie tak po prostu ludzie wyszli, tylko dlatego wyszli, że poczuli, że ich prawa zostały podeptane. To jest taka strategia ani kroku wstecz.
Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła. Brońmy Polski, brońmy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać.
I znowu można powiedzieć, że tutaj Jarosław Kaczyński zaczął swoją polityczną grę, niezależnie od warstwy retorycznej, to co mówił było skierowane do wewnątrz, do elektoratu pisowskiego, do działaczy pisowskich. Ta obrona kościołów, które wcale nie są jakoś masowo atakowane. Każdy taki przypadek ja osobiście potępiam i to mi się nie podoba, natomiast to było kilkadziesiąt przypadków w skali kraju. Natomiast Jarosław Kaczyński mówił to do wewnątrz, do wyborców PiSu, do działaczy PiSu, chcąc ich zmobilizować, chcąc pokazać tych demonstrujących jako ludzi, którzy atakują najświętszą polską tradycję. Myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, żeby ta tak zwana milcząca większość, do której się odwoływał Mateusz Morawiecki, nie poparła protestów, nie odwróciła się od PiSu, żeby ci zwykli Polacy, którzy istnieją w mitologii pisowskiej od kilku lat, od czasów jeszcze Beaty Szydło, żeby oni wciąż popierali PiS. Tutaj największe niebezpieczeństwo jest w tych protestach w mniejszych miastach. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi przede wszystkim o to, żeby odebrać tlen tym protestom, odebrać energię. Bo to, że w Warszawie będzie ileś tysięcy osób protestowało, nie ma tak dużego znaczenia jak te protesty w mniejszych miastach.
No właśnie. I tu mam dwa wątki, które chciałem poruszyć. Pierwszy jest taki, i to jest do ciebie pytanie, jak ty odbierasz to wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego? Czy to był pokaz siły, czy pokaz słabości? Bo ja muszę powiedzieć, że jak to zobaczyłem, to wystąpienie wczoraj, dosyć mnie zmroziło i przeraziło. Nie wydaje mi się, żebym był osobą jakoś nadzwyczaj strachliwą, a muszę się przyznać, że autentycznie przestraszyłem się tego, co mówi Jarosław Kaczyński, przestraszyłem się tego, co się za chwilę może wydarzyć na polskich ulicach. Natomiast po chwili, dzisiaj, jak sobie o tym myślę, to sobie myślę, że jednak wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo, który wydaje oświadczenie na Facebooku swojej partii, wzywając swoich wyborców, żeby wyszli i bronili świątynię, jest to groteskowy pokaz słabości państwa, którym ten człowiek, z tego co rozumiem, ma zarządzać. Więc pytanie do ciebie, czy to było wystąpienie silnego człowieka, czy to było wystąpienie osoby, która kompletnie nie panuje nad sytuacją?
Zależy, jak na to spojrzeć oczywiście, bo my rozmawialiśmy tydzień temu, czyli wieki temu, o tym, jak słaby jest PiS, że PiS się chwieje. I ja tę moją diagnozę podtrzymuję. Myślę, że globalnie PiS jest w bardzo ciężkim kryzysie i że nie jest tak, że dotrwa w dobrej formie do końca kadencji i z większością rządową. Jarosław Kaczyński w ogóle jest w słabej formie. Cały ten ruch jest moim zdaniem wyrazem i objawem słabości obozu rządzącego, w szczególności PiSu. Natomiast nie uważam, żeby to konkretne wystąpienie było wyrazem słabości. No, jest po prostu sposobem radzenia sobie z trudną sytuacją. Czy to zadziała, nie mam zielonego pojęcia, ale to jest komunikat nie do ciebie czy do mnie, ani tym bardziej do tych ludzi, którzy chodzą na protesty, tylko to jest komunikat do wyborców PiSu, których wciąż jest wiele milionów w Polsce.
No właśnie ja się nad tym zastanawiam i to są te prawdy czasu i ekranu. Jeżeli to jest przekaz do mniejszych miejscowości, to mam wrażenie, że to jest przekaz bardzo nietrafiony, bo tak jak nie wiem, co się dzieje w Szczecinku, Zawierciu, Grodzisku Mazowieckim czy w Gryfinie, ale mam wrażenie, że jednak tam te protesty wyglądają zupełnie inaczej niż w dużych miastach, a szczególnie niż w Warszawie. I tam nie dochodzi do żadnych prób ataków na Kościół. To znaczy w Szczecinku akurat rozumiem, że była grupa dziewczyn, która krzyczała na proboszcza, ale jednak mam wrażenie, że w tej Polsce średnich i mniejszych miast ten protest jest spokojniejszy. Ja akurat w weekend byłem w Bielsku Białej i poszedłem obejrzeć ten protest i go widziałem i to był zupełnie inny protest niż to, co widzimy w telewizorze czy na ulicach Warszawy. I wydaje mi się, to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, ogólnie nie jest prawdą naszych czasów. To znaczy, jeżeli ci wyborcy PiSu wyjdą, żeby bronić tego kościoła w Gryfinie, to myślę, że oni będą dosyć zdziwieni, bo ani tam nikt nie przyjdzie, ani nikt nie będzie ich atakował, ani nikt nie będzie mazał po tym kościele. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Znaczy ja mam wrażenie, że jednak Jarosław Kaczyński mówił o Warszawie i on nie mówił do swoich wyborców, on mówił do ludzi, którzy oglądają wiadomości. To znaczy, że Jarosław Kaczyński próbuje tworzyć prawdę ekranu, gra w grę propagandową, próbuje zbudować przekaz, że tutaj jakaś faszystowsko-lewacka bojówka atakuje kościoły i nawet jeżeli wiadomości są w stanie znaleźć obrazki, które będą się dobrze wpisywały w tą tezę, to jednak ludzi to nie przekona i to nie zadziała na większą skalę. Tutaj dzielę się z tobą moim zdziwieniem i takim poczuciem, że to jest jednak rozjazd i że to jest takie życie w przekonaniu, że to, co my opowiemy ludziom, w to oni uwierzą. To się chyba już nie udaje i nie uda.
No bardzo jestem ciekaw, czy to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było poprzedzone serią narad ze współpracownikami, serią narad z badaczami opinii publicznej. Czy to było tak, że Jarosław Kaczyński powiedział swoimi słowami te treści, które mu podszepnęli ludzie, którzy się znają na nastrojach społecznych, którzy mają ucho do tego? Czy to było tak, że Jarosław Kaczyński po prostu powiedział, co myślał, ku przerażeniu swoich kolegów i koleżanek partyjnych? I nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Niestety natrafiam na dość szczelną blokadę informacyjną. Te głosy moich kolegów i koleżanek po piórze, które widzę, świadczyłyby o tym, że Jarosław Kaczyński mówił raczej to, co sam chciał powiedzieć, a nie to, co myślą członkowie partii czy też liderzy partii. Czy to zadziała? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie w jakimś starym świecie by zadziałało. Tylko pytanie, na ile ten świat, który my teraz oglądamy, jest już nowym światem, a na ile te wszystkie prawidła rządzące tym starym światem się wyczerpały.
A czy jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, jakie są nastroje na prawicy? Rozumiem, że mniej rozmawiasz w tych ostatnich dniach z samymi politykami, ale rozumiem, że też widzisz, obserwujesz media społecznościowe, rozmawiasz też z wyborcami.
Pewien ton krytycyzmu wobec tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyraża porozumienie Jarosława Gowina, które pierwsze wystąpiło z jakimś pomysłem na złagodzenie skutków tego orzeczenia, na wprowadzenie jakichś przepisów, nie było to sprecyzowane, czy chodziło o ustawę, czy rozporządzenie, jakichś przepisów, które by pozwalały na aborcję w przypadku wad letalnych, a nie pozwalały na aborcję w przypadku zespołu Downa. Więc tutaj był taki lekki rozjazd, no ale z tego co wiem, to jednak nie ma mowy teraz o budowaniu linii sporu z PiS-em na tym tle. porozumienie raczej trwa wiernie przy PiSie, akcentując co najwyżej jakąś tam różnicę.
Zatrzymam cię na tym porozumieniu. Znaczy rozumiem, że w tym momencie, w tej rzeczywistości porozumienie musi trwać przy PiSie, bo bałagan i chaos, jaki by teraz się rozpętał w momencie, kiedy porozumienie by położyło się rejtanem wobec działań PiSu, no to by był kompletny pożar i bałagan. W sensie, nie wiem, przyspieszone wybory, coś teraz, 18 tysięcy zarażonych dziś, jutro pewnie więcej i tak dalej. Natomiast jeżeli apel Jarosława Kaczyńskiego przyniesie owoce i wyjdą jakieś bojówki pisowskie, narodowców, ENR-owców, kiboli na ulicę i nie daj Boże, komuś się coś stanie, nastrój społeczny dużo bardziej się zaogni i wydaje mi się, że będzie taki moment jednak, będzie taka potrzeba, będzie takie wezwanie do uspokojenia sytuacji. I ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, chyba, choć z drugiej strony może jestem strasznie naiwny, że Jarosław Gowin będzie trzymał się tej twardej linii i co, i teraz będziemy ogłaszać stan nadzwyczajny, a za chwilę godzinę policyjną, a za tydzień stan wojenny? W sensie i Jarosław Gowin będzie siedział i zastanawiał się, jak tarczę skonstruować, żeby gastronomia sobie lepiej radziła? W sensie, czy widzisz jakąś granicę giętkości kręgosłupa Jarosława Gowina w tej sytuacji? I czy jesteś w stanie jakkolwiek oszacować, w którym momencie jednak ta elastyczność legendarna już nie będzie miała zastosowania?
Odpowiem słowami jednego z posłów porozumienia, który mi napisał w SMS-ie, że w tej kadencji nie ma alternatywy dla układu PiS-porozumienie, że wydarzenia z kwietnia pokazały, że z opozycją się dogadać nie da. Więc tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.
Chciałeś mówić teraz o Solidarnej Polsce.
Paradoksalnie ciekawsze mi się wydaje to, co słyszę z Solidarnej Polski, bo takiego głosu jak wczoraj wieczorem bym się zupełnie nie spodziewał. To był głos bardzo krytyczny wobec orzeczenia. To był głos kogoś, kto mówił, że te protesty mają uzasadnienie, że kobiety mają prawo protestować, że w tym, co mówił Jarosław Kaczyński, zabrakło przyznania, że ludzie mają prawo do protestów. Było zatroskanie tym, że celebryci popierają masowo na swoich profilach instagramowych postulaty protestujących. I było narzekanie właśnie na Julię Przyłębską, która nie czuje ducha czasów i nie dostosowuje linii orzeczniczej do tego, co się dzieje w społeczeństwie i abstrakcyjnie traktuje normy prawne. I wreszcie było takie rozczarowanie, a w zasadzie nie tyle rozczarowanie, ile smutne przyznanie, że teraz pewnie już nie uda się z Platformą zmienić konstytucji tak, żeby wpisać ten kompromis aborcyjny znany od lat 90. do konstytucji.
Może tu wybrzmiał smutek Zbigniewa Ziobry, że Jarosław Kaczyński obszedł go z prawej strony i że w tym momencie on już nie ma gdzie się podziać. To znaczy Zbigniew Ziobro zawsze był tą bardziej prawicową, twardszą wersją PiSu, a tu się nagle okazuje, że Jarosław Kaczyński tu po prostu już postawił ścianę i nikt jej nie przeskoczy. No.
Myślę, że tak. Myślę, że w partii Ziobry, niezależnie od tych głosów, które widzimy publicznie, czy to Patryka Jakiego, czy Janusza Kowalskiego w obronie wyroku i tak dalej, to myślę, że czołówka polityczna ziobrystów jest świadoma, że ten ruch był wymierzony w nich i tam nie ma miłości między Zbigniewem Ziobrą a Trybunałem Konstytucyjnym. Wiadomo, jak jest między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim i myślę, że też jest coraz gorzej między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą.
No dobrze, to może to jest ten moment, kiedy powinniśmy przejść do programu dowolnego i podyskutować. Wojtku, chciałem się ciebie zapytać w tej części już takiej bardziej spekulatywnej, a mniej faktograficznej. Czy uważasz, że Jarosław Kaczyński utrzymuje nadal kontakt z bazą?
Wyborczą.
Też.
Sam mam pewne wątpliwości. Jeden z pisarzy i piosenkarzy zarazem, Paweł Sołtys, napisał o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest człowiek, któremu odjechał peron. Nie wiem, czy bym się podpisał pod tym sformułowaniem, ale coraz częściej wśród polityków PiSu natrafiam na podobne sformułowania i podobne tezy. Ja sądzę jednak, że wciąż tam więcej jest racjonalności i jeśli spojrzeć na ten cały proces, który doprowadził do tego, gdzie jesteśmy, to wydaje mi się, że to po prostu było użycie znanych od lat Kaczyńskiemu narzędzi, tyle że tym razem efekt jest trochę inny i tak jak mówiłeś, zamiast paleniska mamy pożar.
Bardzo nie lubię ageizmu, bardzo nie lubię oceniania ludzi po wieku w jedną albo w drugą stronę. I to jest ten moment, kiedy mówię ale mam wrażenie, że tu bardzo ważny jest ten kontekst pokoleniowy i też sobie myślałem, jak opowiadałeś o tej solidarnej Polsce, że te podziały i to, co wydaje mi się, że widać trochę na tych protestach, one przebiegają według zupełnie innych linii niż te, którymi dotychczas ocenialiśmy politykę. To znaczy tutaj niesamowicie istotna jest różnica pokoleniowa oraz płciowa, to znaczy kobiety i osoby młodsze dużo bardziej są wyczulone na te kwestie, które doprowadziły do tych protestów, są dużo bardziej złe, żeby nie powiedzieć mocniej, na ten wyrok Trybunału. I możliwe, że tutaj jednak się ujawnia w ogóle jakaś taka linia sporu pomiędzy nawet Solidarną Polską a PiS-em, ale też muszę przyznać, że jak wczoraj oglądałem marszałka Terleckiego, który nie był w stanie sobie przypomnieć, kim jest ta wysoka blondyna, a następnie nazwał ją Jarugą Nowacką, to miałem takie poczucie, że tutaj jednak ta partia mężczyzn w wieku emerytalnym, czy im odjechał peron, czy im nie odjechał peron, to jest inna rozmowa, ale oni stracili kontakt ze społeczeństwem, z rzeczywistością.
I dość kuriozalnie wyglądały te próby nawiązania tego kontaktu. Na przykład wczoraj była konferencja kilkunastu bodaj posłanek PiS-u w białych bluzkach, które czmychnęły zresztą po którymś z pytań dziennikarki. Więc tak, moim zdaniem jest świadomość po stronie PiS-u, że coś idzie nie tak. Są jakieś wyjęte z podręcznika PR-u, nie najlepszego pewnie, dość paniczne działania. Nie wiem, Marlena Maląg, jedyna zresztą pani minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, skądinąd bardzo śmieszna sytuacja, przedstawia w Sejmie jakiś program za życiem, o którym mało kto pewnie słyszał i który teraz ma się nijak do tego, czego się domagają protestujący. Wiadomości pokazują różne straszne obrazki z protestów, żeby pokazać, co to jest za dzicz. Oraz cytują w sądach ulicznych wypowiedzi zatroskanych obywateli z stanem praworządności, stanem epidemii i tak dalej. Jest to jakoś takie zupełne odklejenie się od rzeczywistości. Przy czym ja wcale nie mam tak, że to kompletnie nie zadziała. Być może dla części wyborców PiS-u ten przekaz wystarczy do tego, żeby oni się uspokoili albo na przykład zakazali swoim dzieciom. Przypuszczam, że również wiele osób pochodzących ze środowisk pisowskich, czy to ich dzieci, czy wnuki, protestuje przeciwko temu orzeczeniu, więc myślę, że my wciąż nie widzimy skali tego protestu i tego, jak on przebiega, jak te podziały ideowe przebiegają w poprzek nas wszystkich.
Pełna zgoda, to też jest pewnym truizmem, ale który trzeba wypowiedzieć, że te protesty trwają tak naprawdę 5 dni i że próba teraz ocenienia, co z nich wyniknie i jak one zmienią polską politykę, jest bardzo karkołomna, mówiąc delikatnie. Ale jednak, i pewnie będziemy o tym rozmawiać jeszcze wielokrotnie, ale chętnie zacznę tą rozmowę też dając sobie przestrzeń do, tak jak mówiłem, spekulacji oraz do błędów i mylenia się. Chciałem się ciebie zapytać, o czym właściwie są te protesty. Ja sobie wypisałem takie 5 propozycji, które chciałem ci zaprezentować. Prawdopodobnie to nie jest tak, że musisz wskazać na jedną, ale z nich trochę stworzyć taką twoją receptę, która pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszy pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to, że one są po prostu o aborcji. Druga jest taka, że one są de facto o prawach kobiet. Trzecia jest taka, że one są o miejscu kościoła w naszym życiu. Czwarte, że są o PiS-ie i szerzej o władzy. To znaczy, że to hasło nie dać PiS rządzić jest tak naprawdę tym, co tutaj kanalizuje tę energię. No i piąte jest takie, że to jest po prostu krzyk ulicy przeciwko establishmentowi, przeciwko elitom politycznym, co też widać w sondażach. To jest coś, o czym my chyba rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu krótko. To znaczy, że te spadające słupki poparcia dla PiS-u to nie są tylko spadające słupki poparcia dla PiS-u, to są spadające słupki poparcia dla całej klasy politycznej. I teraz, zanim poproszę ciebie o odpowiedź na to pytanie i na próbę wybrania z tej palety, którą zaprezentowałem, to ja sobie pozwolę na szybki komentarz. Mam wrażenie, patrząc na warszawską ulicę, że bardzo silnie można odczuć pewien rozjazd elit politycznych z oczekiwaniami społecznymi i że to są ludzie, którzy nie mają reprezentacji politycznej i że forma tych protestów, ostrość, język, przekleństwa są w pewnym sensie wyrazem frustracji, że naprawdę dosyć duża grupa społeczeństwa ma poczucie, że całej klasie politycznej odjechał peron i że oni nie mają swojej reprezentacji. Co ty na to?
Nie, ale ty przedstawiłeś te 5 punktów tak, jakby one były w jakikolwiek sposób rozłączne i konkurencyjne, a wydaje mi się, że każdy z tych punktów ma uzasadnienie i myślę, że różni ludzie protestują z różnych powodów i że to jest pewnie w różnych proporcjach w nich wymieszane, ale myślę, że każdy z tych punktów się trzyma.
No dobrze, to jeszcze spróbuję od innej strony zaczepić. Też jak sobie myślę o tym wszystkim, to mam olbrzymie takie poczucie, że próba opowiedzenia tego, co się dzieje na ulicy, umyka prostej analizie politycznej, a nawet niekoniecznie prostej analizie politycznej. To znaczy, że to jest to, co ja mówiłem w kontekście Solidarnej Polski i ogólnie tych różnic pokoleniowych. Znaczy, że te podziały w tym momencie, które się ujawniają w społeczeństwie, nie idą po liniach partyjnych, tylko bardziej po liniach właśnie pokoleniowych i płciowych. I chciałem się ciebie zapytać, jeżeli tak jest, a zakładam, że się musi ze mną zgodzić, że tak jest, to jaki to będzie miało wpływ na polską scenę polityczną? Kto zyska, kto straci?
Po pierwsze, żyjemy w tak niepewnych czasach, że tutaj w ogóle tydzień temu rozmawialiśmy, dzień przed tym wyrokiem i no nie spodziewaliśmy się za bardzo tego, co się wydarzy, ani tego, jak bardzo się wydarzy, więc tym bardziej trudno nam teraz wyrokować, co się wydarzy za tydzień, za 2 miesiące i tak dalej. Ale gdyby na przykład teraz były wybory, to ja sobie nie wyobrażam, żeby PiS mógł je tak po prostu wygrać i utrzymać władzę. Nie w szczycie pandemii i nie w momencie, kiedy setki tysięcy ludzi, a przynajmniej grube dziesiątki tysięcy protestują i to protestują, o tych mniejszych miastach pewnie jeszcze pogadamy, ale są to protesty, nie da się ich sprowadzić do gniewu wielkich miast. Więc gdyby spojrzeć na to po prostu z tej perspektywy partyjnej, jeśli te protesty się jakoś utrwalą, spolitycyzują, jeśli istnieje takie słowo, wykreują liderów, ewentualnie zostaną jakoś związane z tą lewicą, którą mamy dzisiaj, no to co się może wydarzyć? No może się wydarzyć po pierwsze wzmocnienie właśnie tej lewicy. Po drugie może się wydarzyć osłabienie Platformy, która zawsze sobie będzie gorzej radziła w takich sprawach. Przy czym ja wiem, że teraz najwięcej jest tych młodych posłów albo stosunkowo młodych posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy się angażują w te protesty, ale cała ta partia taka nie jest i gdzieś to napięcie pewnie w końcu musi znaleźć odzwierciedlenie. Nie wiem, co się wydarzy z Szymonem Hołownią i jego ruchem, który jest, popraw mnie, jeśli się mylę, ale mało widoczny w tych ostatnich dniach, bo nie ma go ani za bardzo na ulicy, ani w parlamencie. No w parlamencie z powodów oczywistych jest jedna tylko posłanka.
No Michał Kobosko protestował otoczony kobietami w Wołominie, widziałem. Szef tej partii, jakby co.
Tak, o czym zapominam, ale no nie da się jednak obronić tezy, że to Szymon Hołownia jest teraz jednym z liderów tego protestu.
Aczkolwiek widzę na jakichś tam profilach pisowskich, czy ogólnie zwolenników PiSu, że Szymon Hołownia jest dosyć mocno atakowany jednak za to, że tu wyszedł i zwalcza Kościół. W sensie, wydaje mi się, że niektórzy pisowcy i pisowscy propagandziści nie tracą okazji, żeby jednak odwinąć się Hołowni. To w ogóle jest dla mnie pytanie o to, czy twoim zdaniem to, co się dzieje, i znowu oczywiście, jeszcze dużo wody upłynie, ale czy to jest koniec polityki, w której istotne jest centrum? Czy to jest tak, że teraz będzie się tworzyło nowe centrum w polskiej polityce?
Można powiedzieć, że było mniej więcej 1,5 dekady od początku roku 2000 mniej więcej do zwycięstwa PiSu, kiedy to centrum odgrywało decydującą rolę. To była i Platforma, i to późne wydanie SLD. I nawet co trudno teraz przechodzi przez gardło, no PiS w latach 2005-2007, no to jednak do chwili tych ekscesów z samoobroną, no to była jednak partia centrowa w porównaniu z tym, co się dzieje teraz. To był zupełnie inny PiS i też prezydent Lech Kaczyński był innym prezydentem niż jest Andrzej Duda. Więc myślę, że daleko zaszliśmy od tego czasu, że teraz jest czas radykalizmów. PiS idzie w tę radykalną stronę, na tyle radykalną, że to się nawet Solidarnej Polsce nie podoba. Tam spotyka Konfederację, tam spotyka jakieś jeszcze ruchy na prawo od Konfederacji. Przecież teraz jedną z głównych twarzy tych bojówek sprzed kościołów jest pan Bąkiewicz z Marszu Niepodległości. Tam ONR się pojawia. Strach pomyśleć, co się wydarzy. Natomiast w tej perspektywie partyjnej, wracając do tego, to wydaje mi się, że jeszcze wracam do Hołowni na chwilę, że on paradoksalnie w dłuższej perspektywie może trochę na tym zyskać, jeśli cała ta klasa polityczna zostanie odrzucona, skrytykowana, to on może to jakieś nowe centrum odtwarzać powoli. Natomiast jeśli chodzi o PiS, to nie wiem, na ile ci ludzie wytrzymają to tempo, na ile wyborcy PiS-u wytrzymają, tacy wyborcy, powiedzmy, Mateusza Morawieckiego, Jadwigi Emilewicz, no to były dziesiątki tysięcy głosów, może setki tysięcy głosów oddanych na trochę inny PiS. Tutaj oczywiście z PiS-em jest ten kłopot, że to jest tylko jeden problem, który trawi rząd i zakładam nawet, że te protesty nie są największym problemem, który teraz ma PiS.
Na koniec jeszcze chciałem się ciebie zapytać o jedną rzecz, bo ja sobie tak myślałem o tym i o tym, jak się ta scena polityczna będzie układała i wydaje mi się, że zdecydowanie jest za wcześnie, żeby mówić, kto na tym zyska, straci i tak dalej. Tu próbowałem cię podpuścić. Natomiast to, co ja sobie wypisałem i to, o czym ja sobie myślałem, to, że tak naprawdę będą na tej scenie politycznej trzy energie, które będą tą scenę polityczną organizowały i to jest pytanie, w jaki sposób pod te energie podepną się istniejące partie, istniejące politycy albo nowi politycy czy osoby publiczne, które będą chciały w polityce się odnaleźć. I te trzy energie, i chciałem ciebie poprosić o komentarz do tych trzech energii, to jest taka energia zmiany i postępu, która rozumiem, że jest właśnie tą młodością na ulicach i to jest ten kor tych protestów chcących zmiany. Jest partia spokoju i powrotu do status quo, czyli ta milcząca większość, która wydaje mi się, że tak naprawdę chce czegoś innego niż wydawałoby się Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu. To będzie taka reakcja na to, co się teraz dzieje na ulicach i ona pewnie przyjdzie za jakiś czas, ale to będą ci ludzie, którzy jednak będą chcieli, żeby trochę było spokojniej, żeby trochę było tak, jak kiedyś było, czyli dostatniej, milej i łagodniej. No i trzecia ta energia, którą trzeba jakby odnotować i która też na pewno będzie istotna, no to jest ta taka partia kontrrewolucji obyczajowej, czyli pewnie to, co pozostanie z PiS-u Solidarnej Polski, Konfederacji, ONR-u i tak dalej, i tak dalej. Czy zgadzasz się z moim postrzeganiem właśnie tego, że to będą trochę te trzy takie główne nurty, wokół których się będą ogniskowały partie i ruchy polityczne?
Zgadzam się, że jest jeszcze strasznie wcześnie, żeby o tym mówić i jeśli byśmy przedłużyli po prostu metodą prostej ekstrapolacji to, co się teraz dzieje, no to pewnie do takich wniosków byśmy doszli. Natomiast jeśli my jako państwo przegramy walkę z epidemią, to znowu, moim zdaniem, będziemy w zupełnie innym świecie żyli.
A przegramy, powiedzmy sobie tu i teraz. W sensie nic, naprawdę nic nie wskazuje na to, jakoby to państwo miało sobie poradzić z tym olbrzymim testem.
No albo będzie lockdown, który skończy się wielkim kryzysem gospodarczym, albo nie będzie lockdownu i będzie wielki kryzys, czy też załamanie się wręcz ochrony zdrowia. No, ja jestem laikiem w tej sprawie, ale nie widzę, prawdę mówiąc, innej drogi i te dane, które teraz przychodzą, no dzisiaj ponad 200 osób zmarło. Nic nie wskazuje na to, żeby jutro, pojutrze, po pojutrze było lepiej.
Ja powiem więcej, no będzie dużo, dużo gorzej, bo to dopiero my dojeżdżamy do tych zgonów, które wynikają z tych rosnących i przyspieszających zakażeń. To znaczy cały czas my patrzyliśmy na te zgony, ale one odwzorowują rzeczywistość tak naprawdę sprzed 2 tygodni. To znaczy teraz jak się zaraża 18 tysięcy, a to tak prawdopodobnie jest dużo, dużo, dużo więcej, bo my widzimy jaki jest odsetek testów pozytywnych, no to tych zgonów będzie naprawdę dużo, dużo więcej i to idzie w fatalnym kierunku.
Tak, zgadzam się i w związku z tym, tym mocniej uważam, że kto wie, czy za kilka tygodni te protesty w sprawie aborcji nie będą już tylko takim mglistym wspomnieniem być może czegoś ważnego i czegoś, co poruszyło bardzo wiele osób, ale jednak zostaną odsunięte na bok przez zagrożenie egzystencjalne dla tysięcy, może nawet dziesiątek tysięcy Polaków i przez widmo kryzysu gospodarczego.
Dobrze, Wojtku, i teraz na koniec chciałem się ciebie zapytać, podsumowując, co twoim zdaniem się wydarzy przez najbliższe parę dni, to znaczy jaka będzie Polska, o której będziemy rozmawiali we środę za tydzień?
Wciąż rozkołysana, wciąż gniewna. Myślę, że te protesty jeszcze będą trwały. Pytanie, co zrobi państwo, jak zdecydowanie zareaguje? Oświadczenie Mariusza Kamińskiego, który napisał, że policja będzie zdecydowanie działała w obronie porządku prawnego. Zdaje się wskazywać na to, że dojdzie do jakiejś konfrontacji, ale jej skali ani skutków nie jestem w stanie teraz przewidzieć. Ja wątpię natomiast, żeby były teraz jakieś burdy pod kościołami masowo. W to bym raczej powątpiewał. Myślę, że jeszcze będzie sporo demonstracji, sporo protestów. Będzie tego bardzo dużo w mediach, ale myślę, że jednak to będzie deeskalowało, no bo trochę też jest taka natura buntu ulicy, że on nie może wiecznie trwać i myślę, że jednak będzie się wypalał.
Wojtku, dziękuję bardzo za rozmowę w niełatwych okolicznościach i życzę zdrowia.
Pozdrawiam z autokwarantanny.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.